Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara Momot. Drodzy Państwo, a naszym dzisiejszym gościem jest ksiądz doktor Bogdan Kulik. Jest ksiądz z nami? Halo?
Jest
ksiądz z nami, dobrze.
Słychać.
Teraz podam wszystkie... No wszystkie to nie wiem, ale tytuły księdza. Misjonarz, ksiądz dr Bogdan Kulik, misjonarz świętej rodziny, dogmatyk, eschatolog, zgadza się?
Tak.
Na razie tak. Duszpasterz apostolstwa dobrej śmierci.
Zgadza się.
Ale chyba nawet krajowy duszpasterz, tak?
Tak, jeżdżę razem z księdzem dyrektorem Grzegorzem Górnikiem po całym kraju, a czasami nawet udaje nam się wyjechać poza granicę.
Właśnie. Oraz jeszcze ksiądz dr Bogdan Kulik jest nauczycielem akademickim, a więc uczy studentów i kandydatów pewnie do kapłaństwa.
Wszystko się zgadza. Bardzo dziękuję za przedstawienie. Witam panią redaktor jeszcze raz. Witam drogich radiosłuchaczy, z którymi już się znamy. Witam ojca prowadzącego.
Proszę księdza, spotykamy się w czasie takim szczególnym w oktawie Wszystkich Świętych i Święta Zmarłych. Kiedy szczególnie myślimy o naszych zmarłych, modlimy się za nich, odwiedzamy groby. Myślę, że to skłania nas do myślenia, do jakiejś refleksji nad przemijaniem, pewnie nad naszym przemijaniem też, nad śmiercią. Ale w tych dniach, kiedy w uroczystość Wszystkich Świętych i w Święto Zmarłych, kiedy byłam właśnie tak w domu więcej, słuchałam różnych audycji w różnych stacjach, w radiu. I ten temat spraw ostatecznych, eschatologicznych, on właściwie był w wielu audycjach. Ale wiadomo, było o cierpieniu, o pomocy osobom cierpiącym, o hospicjach. Różne takie tematy były podnoszone, które jakoś wiążą się z tym trudnym byciem człowieka na ziemi. Ale taka myśl przewijała się w tych audycjach, że tak naprawdę to odsuwamy refleksję o śmierci. Boimy się śmierci. Nawet nawiązywano do tego czasu, który teraz przeżywamy, tu szczególnie my w Europie Wschodniej, takiego czasu zagrożenia wojną. Jak ksiądz myśli, czy tak jest rzeczywiście? Pytam księdza jako fachowca, jako tego, który właściwie o śmierci dużo wie, dużo szuka w różnych materiałach, w Ewangelii oczywiście przede wszystkim. Dużo ma ksiądz kontaktu przecież z osobami, które też zbliżają się do tego progu. Czy tak jest, czy rzeczywiście boimy się śmierci?
Tak, myślę, że tak, taka jest nasza pierwsza reakcja, taka czysto ludzka. Dlatego, że boimy się śmierci, boimy się procesu umierania, boimy się tego, że trzeba będzie zostawić to, co znamy. To jest bardzo naturalne dla nas, dlatego że idziemy w świat, ten, który otwiera się poza śmiercią, który jest dla nas nieznany. Nie mamy bezpośredniego doświadczenia tej rzeczywistości, ale mamy w nią wgląd dzięki świadectwu. I to nie świadectwu ludzi, którzy tam byli, wrócili. Przede wszystkim mamy wgląd dzięki świadectwu Jezusa Chrystusa, który jest Bogiem i człowiekiem, który żył na ziemi, zgodził się na to, żeby zostać zabitym, żeby leżeć w grobie, zmartwychwstał, no i dał jasne świadectwo o tym, że życie się nie kończy, tylko się zmienia. Te słowa znamy dobrze, dlatego że uczestnicząc w pogrzebach, kiedy kapłan odśpiewuje pierwszą prefację, czyli tę modlitwę w czasie mszy świętej, to te słowa
nas życie
dotykają.
Zmienia życie się, ale się nie kończy.
Tak, zmienia się, ale nie kończy. I my się boimy tej zmiany, tak jak wielu zmian boimy się w naszym życiu. Tak? Czasami boimy się zmiany pracy, przeprowadzki. A cóż dopiero w chwili, w której musimy opuścić wszystko, co znamy. Nie tylko bliskich, nie tylko dom, zajęcia, ale musimy nawet zostawić nasze ciało. Natomiast właśnie ten czas listopadowy, rozpoczynający się uroczystością Wszystkich Świętych, pozwala nam przyjąć ten lęk, któremu towarzyszy myśl o umieraniu, nadzieję. To znaczy nadzieję, która jest takim światłem, które potrafi otworzyć przed nami perspektywę tam, gdzie wydaje się, że już jest tylko ślepy zaułek. Tak spodobało mi się na początku mojej pracy apostolstwo Dobrej Śmierci. Nie wiem, czy to od kogoś wziąłem, nie pamiętam, czy tak mi przyszło do głowy, ale spodobało mi się nazywać właśnie śmierć tak czysto po ludzku rozumianą ślepym zaułkiem, natomiast rozumianą już tak po Bożemu, kiedy przyjmiemy to, co mówi Pan Jezus, przejściem. Czyli tutaj się nic nie kończy. Dzisiejszy odcinek chcieliśmy, prawda, zatytułować w taki sposób, który no może pani redaktor powie, żeby nie odbierał tutaj pani.
Nie, tak właśnie pomyślałam sobie, bo to, co ksiądz mówił teraz, no słucham jako zwyczajny człowiek, który jest dość, powiem tak, jestem dość bezradna, kiedy, kiedy rozmawia się o takich sprawach właśnie teologicznych, ale też no, ostatecznych. Czuję, że brakuje mi słów, ale myślałam sobie, no to, co ksiądz mówi, no oczywiście, słyszymy to bardzo często, ale czy to nie jest tylko takie nasze pobożne życzenie, a w gruncie rzeczy jednak mimo już możemy być bardzo, bardzo jakoś tak związani z Chrystusem, to jednak śmierć jest dla nas takim faktem bardzo trudnym, okrutnym, wywracającym wszystko na nicę, jak to się mówi. I też skłaniających nas do pytania, dlaczego to musi być takie trudne.
Tak, śmierć jest momentem, ja bym nazwał go jeszcze inaczej, takim przypierającym nas do muru, prawda? I tak. Wtedy to jest taki punkt graniczny, sytuacja graniczna, ale właśnie w takich sytuacjach my dopiero potrafimy zająć czasami stanowisko, tak? Bo kiedy teoretyzujemy, kiedy patrzymy na śmierć, o właśnie, w telewizji, nawet za naszą granicą, toczy się wojna, przecież codziennie od 7 miesięcy mamy z tym kontakt, wielu z nas przecież też na różne sposoby pomaga uchodźcom, więc my jakoś tam małym palcem dotykamy śmierci bardzo konkretnej, ale to jeszcze jest gdzieś tam, daleko, tak? Za rogiem, mimo wszystko daleko. Jeszcze nie musimy tak bardzo się opowiedzieć w swoim życiu, no jak my podejdziemy do umierania. Natomiast kiedy śmierć puka do naszej rodziny, ktoś obok nas choruje,
do naszego życia osobistego, tak, bo tak. Jesteśmy kruchymi istotami.
Dokładnie.
Tak?
Kiedy my zaczynamy chorować, kiedy czujemy, że coś się dzieje, to wtedy jesteśmy zmuszeni do podjęcia decyzji, czyli odpowiedzenia sobie na pytanie. Załamię się, poddam się, czyli ulegnę
tym naturalnym
załamaniu.
Po prostu, tak.
Czy jednak w tym momencie otworzę się na tą inną wiadomość, na dobrą wiadomość, na to światło. A ponieważ my z natury przecież chcemy żyć, tak? W nas jest to pragnienie życia, ono często jest potem jakoś atakowane, przysypywane przez różne sytuacje, ale potem jest taka decyzja zero-jedynkowa. Chcę żyć czy nie? Chcesz trwać czy nie? Chcę spotkać moich bliskich zmarłych? I w takiej sytuacji granicznej człowiek jest najbardziej, myślę, przynajmniej wielu, predysponowany, czyli otwarty, zdolny do przyjęcia dobrej nowiny z Ewangelii o śmierci i zmartwychwstaniu. Bo wtedy trzeba wybierać, wtedy nie ma zmiłuj się, prawda? Muszę podjąć jakąś decyzję i to nie jest wtedy też przyjęcie tylko wiadomości takiej na poziomie
proszę
głowy.
Proszę księdza, tak? Ale powiem tak, jeżeli jesteśmy w stanie, bo śmierć zastaje nas w różnej kondycji przecież, nie?
Oczywiście. Tak. Dlatego my w apostolstwie przede wszystkim zwracamy się do osób, które teraz są jeszcze w stanie świadomie i dobrowolnie przygotowywać się na ten moment.
Jeżeli ksiądz pozwoli, to o apostolstwie będziemy mówili za chwileczkę, ale chciałabym jeszcze troszeczkę podrążyć, bo ksiądz nadał tytuł dzisiejszej audycji Wieczność zaczyna się już dziś. Proszę to wytłumaczyć. Czym jest ta wieczność?
No właśnie.
I czemu dziś?
My używamy słowa wieczność w różnych znaczeniach. Ja podam dwa takie podstawowe. Pierwsze to jest takie nasze codzienne, kiedy na przykład mówimy wiecznie się spóźniasz, albo wiecznie pada deszcz, wiecznie na kogoś czekam. Wiecznie to znaczy bez końca. I to znaczenie przypomina nam, że nasze życie rozpoczęło się w momencie poczęcia i ono już nigdy się nie skończy. Ono się już nigdy nie skończy. I teraz zmienia tylko swoje etapy. Tak? Najpierw człowiek rozwija się pod sercem mamy, potem żyje, a potem właśnie przechodzi przez śmierć, ale życie dalej trwa. Jeśli ktoś raz się począł, zawsze będzie żył wiecznie, czyli bez końca. Natomiast jest drugie, to jest znaczenie słowa wieczność, ono jest bardziej teologiczne. Wieczność oznacza sposób życia Boga. To znaczy, żyjemy wiecznie, to znaczy, żyjemy tak jak Bóg. Oczywiście to znaczy, że bez końca, ale też mamy ten sam sposób życia, znaczy pełen miłości, pełen nadziei, pełen szczęścia. I ten sposób życia wiecznego jest nam dany w momencie chrztu. I znowu, tak jak życie biologiczne się rozwija, tak samo rozwija się to nasze życie wieczne w sensie takie, jakie ma Bóg, czyli pełne szczęścia, pełna miłość. Ale to jest proces, to jest cały czas proces wybierania tego, że chcę żyć tak jak Pan Bóg, chcę żyć Jego przykazaniami, Jego radami, Jego natchnieniami. Jesteśmy w nieustannym dialogu. I teraz, jeżeli dzisiaj słuchamy tej audycji, przypominamy sobie, że wszyscy musimy umrzeć, ale przypominamy sobie też, że Pan Bóg przecież mówi nam, że istnieje życie wieczne i ode mnie zależy, jakie ono będzie, bo wszyscy będą żyli wiecznie. Jeśli ktoś by odrzucił Pana Boga, umrze w stanie grzechu śmiertelnego, to on przecież nie zostanie unicestwiony, nie przestanie istnieć. On dalej będzie żył, ale w sposób nieszczęśliwy, bo sam odrzuca Pana Boga, ale istnienie będzie trwało. Natomiast jeżeli ktoś przyjmie Pana Boga, Jego miłość, wszystko, co do nas mówił, no to będzie żył wiecznie, szczęśliwie z Panem Bogiem. I teraz, dlaczego wieczność zaczyna się już dziś? Dlatego, że my dzisiaj musimy, i to dziś to oznacza każdy moment naszego życia, my dzisiaj musimy decydować, czy ja chcę być z Bogiem, czy nie. Mówiąc jeszcze inaczej, ja dzisiaj przygotowuję sobie już przyszłość. Przyszłość tu na ziemi w jakiś sposób, ale także tą po śmierci. Dlatego wybrałem taki tytuł, żebyśmy sobie uświadomili, że to od nas zależy, jak będzie wyglądało nasze życie po śmierci. Pan Jezus zawsze wychodzi, cała Trójca Święta wychodzi do nas z propozycją. Możesz żyć szczęśliwie po śmierci, ale nie mogę cię do tego zmusić. Przyjmiesz moją propozycję? Ja zawsze używam takiego obrazu, on do mnie przemawia, może przemawi też do kogoś, pewno już może radiosłuchacze słyszeli. No, kiedy dziecko jest małe, to można je przymusić do wielu rzeczy dobrych, dlatego żeby jadło, żeby się ubrało, żeby przyjęło lekarstwa i tak dalej. Natomiast kiedy dziecko już dorasta, wtedy już nie można go do niczego przymusić, bo nawet jeżeli rodzice zamknęliby dziecko w swoich ramionach, takie 18-letnie czy 16, i powiedzieli, bądź tutaj przy nas, my o ciebie zadbamy, my cię kochamy, z nami będzie ci najlepiej, to jeżeli to dziecko samo nie chce zostać z rodzicami, to nawet jeżeli fizycznie będzie przymuszone do tego, żeby z nimi być, to wewnętrznie będzie od nich daleko i będzie cierpiało, będzie się buntowało. Tam nie będzie prawdziwego szczęścia. I tak samo z nami, z wiecznością, z Panem Bogiem. Pan Jezus mówi, ze mną będzie ci najlepiej. Natomiast ty musisz tego chcieć. Ja nie chcę cię do tego przymuszać, bo bez wolności nie ma radości. No nikomu złota klatka, nawet jeżeli byłaby wieczna, no nie przyniesie szczęścia. Dlatego my w każdej takiej sytuacji, w której rozmyślamy o śmierci, w której widzimy przemijanie, w której rzeczywistość zmusza nas do dania odpowiedzi, musimy sobie mówić tak, no Panie Jezu, jest to dla mnie trudne myśleć o tym, że przemijam, no ale jednak chcę to robić z Tobą. Zapraszam Cię do siebie. I świadectwa ludzi, którzy nawrócili się, którzy przeżywali wielki lęk przed śmiercią, a którzy potem przyjęli Pana Jezusa, wiarę w życie wieczne, no świadczą o tym, że wiele się zmienia w ich życiu. Oni, tak jak pięknie napisał ojciec profesor Jacek Sali, no w swojej książce kilka lat temu publikowanej Horyzonty Ostateczne, no właśnie przed nimi otwiera się jakiś horyzont, ale ostateczny, dalej, nie tylko te kilkadziesiąt lat tutaj na ziemi.
Użył ksiądz tego pojęcia ostateczny i tak chciałam zapytać, czy to pojęcie, które też często w literaturze na temat eschatologii przewija się, czas ostateczny, to jest synonim wieczności? Czy można...
Czasy ostateczne to są czasy, które stricte w teologii oznaczają czas Kościoła, to znaczy od momentu, kiedy przyszedł Pan Jezus, żyjemy w czasach ostatecznych, dlatego że Bóg w Jezusie Chrystusie nam wyjaśnił, jaki jest nasz los, objawił siebie, czyli ostateczne objawienie Pana Boga, który jest miłością, który stał się człowiekiem, rozjaśniło nam zagadkę naszego życia. Natomiast też my często używamy słowa czasy ostateczne do określenia tego czasu, który ma poprzedzać koniec świata. Tak? Że już zaraz coś się wydarzy, co sprawi, że świat, który znamy cały, nie tylko życie jednej osoby czy drugiej, ale cały świat ze wszystkimi nagle się zmieni. No i to też jest bardzo ciekawa sprawa, myślę bardzo też aktualna. Jak my rozumiemy koniec świata, my jako chrześcijanie, jako przyjaciele Pana Jezusa, czy rozumiemy go na sposób właśnie Boży, czy go rozumiemy tak trochę po świecku. No i to też bardzo wiele zmienia w naszym życiu.
Tak, myślę, że to bycie, ta czujność w czasie ostatecznym właściwie buduje wieczność.
Tak, oczywiście, tak? Że tak. Ostatnio brałem udział w takim zjeździe księży, teologów, profesorów i jeden, był tam zaproszony też pan profesor Siecki i opowiadał takie doświadczenie, że jego córka przyszła do niego i mówi, tato, kończy się, świat się kończy. Tak to zapamiętałem. Jeżeli pan profesor mnie słucha, to przepraszam, jeżeli przekręcę jakieś słowo, ale mówi właśnie, uspokajał córkę, mówi, słuchaj, ale istnieje Pan Bóg. A wtedy córka mówi, tata, ale jeżeli go nie ma, a pan profesor odpowiedział, ale nie, Pan Bóg istnieje. I wtedy mówi, że jego nastoletnia córka odeszła uspokojona. I wtedy tak sobie też przypomniałem moje doświadczenia z dzieciństwa, kiedy pokazywano jakieś katastrofy, trudne wydarzenia, wojnę w telewizji, to słyszałem czasami, to już idzie koniec świata. I wtedy bardzo mnie to przerażało. Natomiast z biegiem czasu zacząłem sobie zadawać pytanie, jeżeli Pan Jezus mówi, że przyjdzie i że to On cały świat uratuje, On go przemieni, On uwolni nas od śmierci, od zła, od wojen, to koniec świata nie może oznaczać przecież zniszczenia tego świata, nie może oznaczać zwycięstwa zła, ludzi złych. Koniec świata to jest moment, w którym Chrystus przyjdzie i odnowi ten świat, znaczy usunie całe zło. I oczywiście, właśnie dlatego, że my się do Pana Jezusa nie chcemy zbliżyć, tylko wielu ludzi z Nim walczy, dlatego jest tyle wojen, dlatego jest tyle zła, bo ludzie nie chcą przyjąć oferty Pana Boga, który mówi, ja wam pomogę. Ale my jako ludzie wierzący musimy zawsze mieć spojrzenie nadziei. To jest spojrzenie bardzo realistyczne. Nadzieja nie jest matką głupich. Mamy takie powiedzenie, że nadzieja to jest matka głupich. Absolutnie nie. Nadzieja to jest matka ludzi myślących, realistów, którzy widzą, jak jest, że jest ciężko, w sercu czują pragnienie, żeby było inaczej, czyli żeby było dobrze, czują, że sami nie są w stanie tego dobra wprowadzić i w tym momencie właśnie słabości otwierają się na kogoś większego, czyli na Boga. I nadzieja chrześcijańska, to jak powiedział papież Benedykt XVI pięknie, to jest pocieszony smutek. Więc nadzieja chrześcijańska bierze pod uwagę całą tą naszą mizerię i całe cierpienie nasze osobiste, lęk przed śmiercią, ale też cierpienie świata, to co się dzieje. I w tym wszystkim oczekuje interwencji Pana Boga. Tylko my nie wiemy, kiedy On przyjdzie. Ja znalazłem taki fragment kazania Grzegorza Wielkiego, który pod koniec VI wieku w Watykanie mówił o tym, że słyszymy, że narody przeciwko sobie występują. Słyszymy o różnych zarazach, słyszymy o katastrofach, o trzęsieniach ziemi i nawet widzimy już zmiany klimatyczne. Papież wtedy widział te znaki, które my często interpretujemy jako znaki szybkiego końca świata. No ale popatrzmy, no to był VI wiek, a mamy teraz XXI, tak? Czyli nie nastąpił ten koniec świata wtedy. A co to znaczy? To znaczy, że my nie wiemy, kiedy on nastąpi. Bo dlatego, że koniec świata, powtarzam, to jest wynik przyjścia Pana Jezusa, a to Pan Jezus decyduje, kiedy chce przyjść. W taki sposób widzialny, w którym wszyscy będziemy i czy wiemy, czy wierzymy, czy nie wierzymy, czy go kochamy, czy nie kochamy, to wszyscy się przekonają, że Bóg naprawdę istnieje, że stał się człowiekiem. Ale to Pan Jezus wybiera ten moment. Natomiast te wszystkie znaki, które dzieją się podczas całej historii ludzkości, one nas mają skłonić do czuwania, co powiedział Pan Jezus, czyli do lgnięcia do Pana Jezusa. I jeżeli ja staram się otwierać moją słabość, też lęk przed śmiercią, moje trudności, moją skłonność do grzechu i te upadki, otwierać na obecność Pana Jezusa, to już tak bardzo mnie nie interesuje, kiedy będzie ten koniec świata. Nawet troszkę może teraz powiem na wyrost, dlatego że nie jestem osobą chorą, nie w tym momencie i nie jestem osobą umierającą, ale świadectwa ludzi, z którymi miałem kontakt, chorymi, umierającymi, no właśnie pozwalają mi powiedzieć to, co teraz chcę powiedzieć. Jeżeli jestem tak blisko Chrystusa, to często może się zdarzyć tak, że już tak naprawdę nie jest dla mnie ważne, w którym momencie śmierć przyjdzie, dlatego że ja wiem, że śmierć to nie jest kostucha, tylko to jest jak moment, w którym Pan Jezus decyduje się wziąć mnie do tego kolejnego etapu życia, do wieczności. Ja posługuję, już kiedyś o tym mówiłem, w jednym z domów seniora, tam troszeczkę podjeżdżam, odstawiam mszę świętą, udzielam sakramentów też chorym i któregoś razu tak zażartowałem z pewnym seniorem, który tam był i mówię: oj, panie Grzesiu, to pan czeka na kostuchę, prawda? Bo ktoś mi tam powiedział z jego otoczenia, że pan Grzesiu czeka na kostuchę. I ja do niego wszedłem z uśmiechem, no mogłem sobie na to pozwolić. Mówię: panie Grzesiu, mam dla pana wiadomość, kostucha nie przyjdzie, ale przyjdzie pan Jezus. O, i to jest nasza perspektywa, że to nie jest tak, że Pan Jezus się zagapił, Pana Jezusa nie było, Pan Jezus miał inne rzeczy teraz do załatwienia na świecie i tu nagle ktoś wziął i umarł. Nie. Kapłan może czasami nie zdążyć do umierającego. Ja mam też takie doświadczenia z różnych powodów i nie zdążył, ale Pan Jezus zawsze zdąży. Dlaczego? No bo to Pan Jezus jest tym, który nas przeprowadza przez śmierć. Dlatego znowu taki piękny fragment z papieża Benedykta XVI, który mówi o tym, że Jezus Chrystus jest dobrym pasterzem, bo On nas przez każdą dolinę przeprowadzi i przeprowadzi właśnie przez tą najciemniejszą dolinę, dolinę śmierci. I dlatego mówi papież: przywiążmy się do Niego, to znaczy przylgnijmy do Niego. I tak wzrastajmy już teraz. Po to są nasze audycje, Po to też jest całe moje działanie.
Po to jest apostolstwo też.
Dokładnie.
Przejdźmy może do apostolstwa, księże doktorze.
Dobrze.
Czy właśnie, bo apostolstwo dobrej śmierci, mam takie pytanie, nasuwa się, czym jest wobec tego ta dobra śmierć?
Ja zawsze podaję trzy warunki dobrej śmierci. To jest śmierć, kiedy jesteśmy pogodzeni z Bogiem, czyli umieramy w łasce uświęcającej, po przyjęciu sakramentów. Po drugie, kiedy umieramy pogodzeni z ludźmi, czyli przynajmniej szczerze postaraliśmy się nie zostawić po sobie bałaganu, czyli przebaczyć się naszym winowajcom, ale też poprosić o przebaczenie. No i po trzecie, kiedy umieramy, wierząc, czyli inaczej, mając obraz życia wiecznego, taki, jaki Pan Jezus nam przekazuje, a nie taki, jaki sobie wymyśliliśmy, czy może no właśnie jakieś nurty pogańskie, neopogańskie, czy jakieś inne chcą nam przedstawić. Jeśli te trzy warunki staramy się spełnić, jeżeli staramy się tak przygotowywać, być przy Panu Jezusie, czyli godzić się z Nim, godzić się z bliskimi i przyjmować Jego wizję, która jest jedyna prawdziwa, życia, śmierci i wieczności, no to szykujemy się właśnie do dobrej śmierci. I proszę pamiętać, że my robimy to, co możemy. Natomiast i tak większą pracę, w cudzysłowie pracę, ma do wykonania Pan Bóg. Znaczy Jemu zależy na tym, żeby nas tam mieć. To jest takie pocieszające, że to Pan Jezus daje nam życie, że to Pan Jezus nam towarzyszy i że to On drży o nas, nad nami, nad każdym człowiekiem bez wyjątku, nad tym, który dzisiaj wierzy i nie wierzy, no żebyśmy żyli po śmierci wiecznie z Nim w radości, a nie bez końca w smutku, czyli w stanie, który nazywamy piekłem. Ten obraz Boga, który nad nami drży, miłosiernego Ojca, pasterza, czy jak też niedawno w Ewangelii słyszeliśmy, wdowy, która szuka zagubionej drachmy. To są piękne obrazy, które
myślę... Takie wzruszające, tak?
Bardzo poruszające. No, Pan Jezus dostosował swoje mówienie do naszych zdolności przyjęcia jego słów. One nam pomagają naprawdę spojrzeć inaczej na naszą perspektywę. I kiedy dzisiaj ja już oddaję moment mojej śmierci, nie wiem, kiedy on będzie, nie wiem, jaki będzie, ale mu mówię, Panie Jezu, Ty wiesz, że ja też się boję. Jedno jest mówić nam, bo nie z wiarą, z przekonaniem, to jest jedna sprawa, ale druga, no trzeba powiedzieć sobie szczerze, dopiero się wydarzy, kiedy ja sam zachoruję. Jeden z moich współbraci, ksiądz proboszcz, którego pozdrawiam, ksiądz proboszcz Bogusław, misjonarz świętej rodziny, no jest po operacji poważnej i jakiś czas temu no, otrzymał wiadomość o tym, że jest ciężko chory. I powiem szczerze, kiedy do mnie dotarła ta wiadomość, to sobie tak zacząłem robić takie prywatne rekolekcje. Chodzić z tą myślą i mówić, a gdybym to ja tak dostał takie wyniki badań.
Mimo iż głoszę dobrą śmierć.
Tak, dokładnie, tak. Prawda? Bo jedno to jest to, co mamy w głowie, w rozumie i z przekonaniem naprawdę, z wiarą, bo wiara to jest piękna definicja, to jest przylgnięcie rozumem i wolą do tego, co mówi Pan Bóg. I rozumem przyjmuje to i wolą też. Chcę dobrze umrzeć, wiem, że tak będzie, wierzę Panu Jezusowi. Natomiast nasze emocje czasami są rozbrykane jak
baranki
czy dzikie koniki, prawda? No i teraz jedno jest wiedzieć, a drugie jest to teraz odczuć. I ta droga między głową a sercem jest bardzo daleka. I tutaj trzeba być bardzo pokornym. Miałem taki moment w apostolstwie dobrej śmierci, kiedy moja mama dostała też bardzo trudną diagnozę 4 lata temu i powiem szczerze, że kiedy no właśnie, trzeba było o tych sprawach rozmawiać, nie mówiąc ambony czy z radio, ale trzeba było rozmawiać przy stole, prawda? W swoim domu, ze swoją własną ukochaną mamą. To wtedy poczułem takie takie zmęczenie, ale w jakim sensie? Nie rozmowy z mamą, tylko tego bycia w apostolstwie, mówienia innym i teraz musiałem to przeżyć sam. I mówię, Panie Jezu...
Weryfikacja tego.
Tak, pięknie, dokładnie, tak. Bardzo dobrze to Pani ujęła. Weryfikacja. Tak. I miałem taką, mówię, Panie, wiesz co, może jednak nie powinienem się tym zajmować, bo jednak sam tak nie cierpię osobiście, ja nie jestem chory, ludzie chorzy mnie słuchają, mogą pomyśleć, że jednak no, nie jestem wiarygodnym świadkiem. I wtedy akurat byłem na adoracji młodzieżowej, młodzież postawiła koszyk z cytatami z Pisma Świętego, no i wziąłem jeden z cytatów, otworzyłem, rozwinąłem rulonika, tam były słowa: nasza ojczyzna jest w niebie. No i sam poczułem, że Pan Jezus mówi, dobrze, no jesteś w jakiś sposób teraz utrudzony, zmęczony, nie czujesz się odpowiednio na tym miejscu, no ale zostań, nasza ojczyzna jest w niebie. To jest zadanie dzisiaj. I dlatego jestem w apostolstwie całym sobą, mówię o tym nie dlatego, że jestem taki mądry, czy mam takie wielkie doświadczenie, bo nasi słuchacze mają dużo większe.
Czy jest już ksiądz jedną nogą w niebie i dlatego tak właśnie, prawda? Tak mogłoby się wydawać, że
absolutnie
młody człowiek...
Nie.
Tak.
Natomiast, masz tak powiedziałem, absolutnie nie. W niebie w tym sensie, że byłem tam, doświadczyłem, ale z drugiej strony, no każdy z nas jest w niebie w jakiś sposób, to realnie, kiedy uwierzy w Pana Jezusa, tak? Pan Jezus, znamy tę piękną scenę z Ewangelii Świętego Jana, kiedy umarł Łazarz, siostry go wołają i teraz siostra mówi, Panie, gdybyś tu był, to by nie umarł. I wierzę, że on zmartwychwstanie, ale tam kiedyś w przyszłości, właśnie przy końcu świata, Pan Jezus mówi, ja jestem zmartwychwstanie i życie. Ja, kto we mnie wierzy, choćby umarł, będzie żył. Ja. I teraz za każdym razem, kiedy przyjmujemy Pana Jezusa, no to my już dotykamy nieba. My tego jeszcze nie czujemy wszystkimi swoimi zmysłami. Natomiast czasami możemy coś takiego doświadczyć. Kiedy odprawiam mszę świętą, trzymam Pana Jezusa w dłoniach, kiedy widzę, jaki jest delikatny i tak się wydaje, to znaczy on się wydał na naszą
wydaje
dobrą wolę.
W nasze ręce.
Wydaje w nasze ręce.
Tak.
To często przypomina mi się taka myśl, która przyszła mi wiele lat temu do głowy. No i boisz się Pana Boga. A popatrz się, a on się nie boi ciebie. Mógłbyś go teraz źle potraktować. I ja na tym wierzę, mógłbyś to fizycznie zrobić. Bo jest jako ten słaby kawałek chleba i on ci pokazuje, że ci ufa, że mu nie zrobisz krzywdy. No to, a ty nie ufasz Bogu, który tyle razy w twoim życiu dał ci poznać, że życie ma sens w sytuacjach, no właśnie granicznych. Niekoniecznie może śmierć, ale innych granicznych sytuacjach, bo przecież wiele ich mamy. Takich sytuacji, w których byśmy chcieli już powiedzieć, nie mam już siły żyć, wysiadam z tego pociągu, dajcie mi spokój. I dlatego każda msza święta, to jest dlatego, że jest dla nas trudna, dla wszystkich jest trudna. Wydaje się czasami niezrozumiała, może nawet nudna, ale ona jest znakiem wieczności, która przychodzi tu na ziemię. Msza święta to jest coś, czego myśmy sobie nie wymyślili. I dlatego dobrze, że my nie wszystko tam rozumiemy, większości nie rozumiemy, że nas to przerasta. My niestety się przyzwyczailiśmy, my, którzy od dziecka chodzimy na mszę świętą, my przyzwyczailiśmy się do mszy świętej i jest nam trudno może zobaczyć tą głębię, że tutaj przychodzi naprawdę Pan Bóg. Dlatego ja zachęcam do dwóch rzeczy zawsze, żeby w mszy świętej starać się ze skupieniem słuchać tekstów, które kapłan wypowiada, wszystkich tekstów modlitw, Ewangelii, czytań i tych, które my też wypowiadamy, na przykład wyznanie wiary, gdzie przecież wyznajemy wiarę i w zmartwychwstanie Chrystusa i w życie wieczne, że to mówimy, ale na ile teraz to się w nas odkłada w naszym sercu. Warto
i urzeczywistnia tak naprawdę.
Tak. Tędy Pan Jezus do nas chodzi. Właśnie wiara rodzi się ze słuchania. Czyli jestem na mszy świętej, uczestniczę jako osoba chora, bo nie mogę pójść do kościoła, uczestniczę dzięki mediom, to staram się skupiać swoją świadomość. A jeżeli nie potrafię jej skupić, czuję, że uciekają mi myśli, no to właśnie ta moja niemożność, ta bezsilność też jest dla mnie znakiem tego, że ja potrzebuję Boga, który jest większy, który no, przyszedł do mnie, do takiej słabej osoby. Jeden z księży kiedyś mi opowiedział, jak był taki bardzo, bardzo zmęczony i odprawiał mszę świętą, to powiedział w jednym momencie tak w sercu, Panie Jezu, ja tu jestem, ale naprawdę jestem tak bardzo zmęczony, ale chcę tu być, więc proszę Cię, rób swoje. Znaczy oddał wszystko i tą swoją słabość, i tą swoją wiarę, wszystko oddał Panu Jezusowi. Ja tu jestem, chcę tu być, ale Ty rób swoje, bo ja tak po ludzku dzisiaj nie mam na nic sił.
Właściwie to powinna być istota naszego bycia przed Bogiem, prawda?
Tak, tak.
Taka postawa. Proszę księdza, przepraszam, jest 13:36 minut. Chyba ksiądz zauważył i docenił to, że nie wchodziłam z jakimiś swoimi problemami w wypowiedź księdza.
Bardzo Pani dziękuję.
Ale to było tak fascynujące.
Ale proszę, lubię, jak Pani mnie pyta, bo wtedy ale czuję się bezpiecznie, że nie zbaczam
Nie, proszę księdza, ja na początku powiedziałam, że jestem przy tego rodzaju tematach jestem wyjątkowo bezradna i dlatego chętnie oddaję głos moim gościom. Czasami są takie tematy, które wydaje mi się, że coś tam wiem i wtedy się odzywam. Proszę księdza, ale jeszcze zdaje się, że ksiądz Mariusz odebrał już telefon, ale to może odbierzemy telefon,
dobrze,
ale ja jeszcze chcę popytać księdza.
Dobrze.
Halo, słuchamy?
Szczęść Boże, ja do księdza profesora krótkie, Grażyna mówi z Rybnika.
Szczęść Boże.
Krótkie pytanie. Czy Towarzystwo Dobrej Śmierci ma jakiś pogląd na kremację?
My mamy ten sam pogląd, który ma Kościół i który jest zawarty w katechizmie i w dokumentach i papieża Franciszka i tutaj wydanych w Polsce przez episkopat, że kremacja nie jest zalecana i
no
dlatego
właśnie.
Nie jest zalecana, dlatego że jest nam trudniej wtedy wierzyć w życie wieczne, jeżeli widzimy tylko trochę, a nie ciało, prawda? Kiedy widzę ciało w trumnie, to ono przypomina nam sen i łatwiej nam wyobrazić sobie, przyswoić prawdę o zmartwychwstaniu. Natomiast nie jest absolutnie zabroniona. Dlaczego nie jest? Dlatego, że dla Pana Boga, który jest miłością wszechmocną, nie jest problemem wskrzesić człowieka, nawet jeżeli jego ciało jest całkowicie teraz zniszczone przez kremację. Przecież wiele ciał, które leżą od tysięcy lat w ziemi, no też już straciło absolutnie swoją integralność, czyli się rozsypało w proch i też zostaną wskrzeszeni. Dlatego w ten sposób podchodzimy.
Dziękujemy bardzo, bo jeszcze czekają inne zagadnienia. Proszę księdza, powiem tak, poszukiwania naukowe i też działalność duszpasterska wokół eschatologii, ona też się jakimś efektem tego są księdza publikacje. Już kilka jest na ten temat, takich bardzo poważnych. Mówię właśnie,
poważny,
mówię?
Bo poważny jest temat.
Tak, proszę księdza, przepraszam, bo chciałabym nawiązać do ostatniej księdza publikacji pod tytułem 60 sekund o wieczności, która została w połowie tego roku wydana. Jest to, powiem tak, niezwykła książka. Nie mamy czasu, żebym jakieś cytaty tutaj, chociaż mam pozaznaczane, jakieś tutaj prezentowała naszym radiosłuchaczom, ale powiem tak, jakie są zagadnienia poruszane w tej książeczce. Powiem o spis treści, szybko przeczytam. Dostać się do nieba, zmartwychwstanie, sąd Boży, niebo, czyściec, odpusty, kontakt ze zmarłymi, piekło, dobra śmierć, pogrzeb, nadzieja chrześcijańska. I proszę księdza, i nie będę mówiła swojej recenzji. Przeczytam fragment recenzji księdza profesora Janusza Wilka, który pisze, że książka napisana jest z kompetencją dogmatyka i wrażliwością duszpasterza. Podejmuje zagadnienia najwyższej wagi, bo dotyczące życia, tego przeżywanego tu na ziemi i tego trwającego bez końca wieczności. Jej lektura wzmacnia nadzieję oraz uspokaja niepokój, który czasem rodzi się z pytania o to, co z nami i z naszymi bliskimi będzie po śmierci, ale i przypomina, że zarówno niebo, jak i piekło mają swój początek na ziemi. Ale najpiękniejsze zdanie z tej recenzji, chciałabym go jakoś tak wyraźnie przeczytać, to jest pierwsze zdanie. O sprawach trudnych mówić trudno jest łatwo, ale o sprawach trudnych mówić prosto jest trudno. I ja odniosłam wrażenie, jak ksiądz mówił tak dłuższy czas, pomyślałam sobie, właściwie to, co ksiądz mówi, jest takie proste. To jest trudne bardzo, ale jest takie proste, że nawet ja, powiem tak, rozumiałam, co ksiądz mówi. Więc to wielka wartość tej pozycji. I proszę powiedzieć, jak można by ewentualnie ją, radiosłuchacze, którzy byli zainteresowani, jak mogliby ją zdobyć?
Bardzo dziękuję za prezentowanie książki, dlatego że ona jest takim darem dla mnie, ode mnie i od apostolstwa Dobrej Śmieszki dla wszystkich, którzy chcieliby ją mieć, i została napisana z okazji 35. rocznicy istnienia apostolstwa w Polsce, bo właśnie w tym roku przeżywamy ten jubileusz. Tę książkę można oczywiście zamówić w biurze apostolstwa Dobrej Śmieszki, albo zadzwonić tam, albo przez internet. Ja tylko powiem krótko, że tytuł 60 sekund do wieczności wziął się stąd, że kiedyś młody człowiek powiedział mi, proszę księdza, jak ksiądz długo mówi, to mało kto księdza będzie słuchał, a szczególnie młodzi nie będą księdza słuchać. Ksiądz musi mówić bardzo krótko i na temat.
Tak, krócej i konkretnie.
Tak, i mówi to, ja księdzu pomogę zrobić takie filmiki. Pozdrawiam serdecznie Mateusza, który ze mną realizował tą książkę. Dlaczego? Bo ta książka jest troszkę taka inna niż wszystkie, bo jest tutaj 100 rozdziałów, jest 100 krótkich odcinków podzielonych na rozdziały, które pani przeczytała, i każdy jeden odcinek można przeczytać w mniej niż 60 sekund. Tak. Można przeczytać, tak? Natomiast można go też obejrzeć, bo przy każdym temacie jest tak zwany kod QR, czyli taki obrazek, który trzeba zeskanować telefonem i od razu jest się przeniesionym do filmiku, do internetu, który też trwa 60, czasami troszkę więcej, ale 60 do 90 sekund się kończy. Czyli krótka treść właśnie po to, żeby też ludzie młodzi mogli już nasiąkać wiarą w życie wieczne. I dlatego też często proponuję, jeżeli ktoś się zdecyduje, żeby nabyć tą książkę, no to potem podejść do
wnuka. Czy ksiądz pamięta adres do apostolstwa?
Tak, oczywiście już go podaję. To jest, tutaj mamy kontakt, ojojojojoj.
No właśnie. Można na stronę wejść.
Można na stronę, tak. Ale to jest, proszę bardzo, jeżeli chcielibyście sobie Państwo zapisać, Górka Klasztorna. Górka Klasztorna.
Tak.
Rataje 48. Tak. Rataje 48. 89 310 Łobrzenica.
No właśnie, ja zapisałam, jeżeli będą jeszcze jakieś telefony po audycji, to
albo
to
podam może jeszcze numer, bo można tak po prostu zamówić telefonicznie. Podaję numer komórkowy 504 667 014.
Tak, dziękuję bardzo. Proszę księdza, ponieważ już mamy 15 minut tylko na rozmowę z radiosłuchaczami, to podam szybko telefony 56 655 23 55, drugi telefon 655 23 56, Polska Północna Południowa, dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200 i dla radiosłuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 655 23 66. Gościem naszym jest ksiądz dr Bogdan Kulik. Rozmawiamy o wieczności. Słuchamy? Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wiek ufamy.
I Maria zawsze dzielica.
Teraz i zawsze.
Teresa z Wielunia.
Witamy ja pani Tereso.
Będę się skracać, ale takie mam przemyślenia. Jak poszłam do pierwszej klasy, ale to już chodziłam przed wojną, nadmieniam. I to tak całe życie jakoś tym żyję. Nie wiem. To nauczyciele uczyli religii. No i pierwsza nauka z religii to była o stworzeniu świata, tak jakoś było. No, to pierwszy raz słyszałam o stworzeniu świata. I tak mi to, że całe życie tym żyję. To jak Pan Bóg stworzył człowieka, no to go nie zostawił. Osadził go w raju.
Ach, właśnie.
I my byliśmy w raju. Ale no człowiek jakoś chciałby mądrzejszy od Boga.
Tak, wie pani, co tak właśnie szukam?
Tak robili ludzie pierwsi, nasi kochani rodzice, że ich Pan Bóg wypędził z tego raju. Mm. Ale Pan Bóg nie zrezygnował z człowieka. Nie, wypędził, ale nie zostawił go tam samego. No i
bardzo dziękujemy, ponieważ są następne telefony. Halo?
Obiecuje nam wszystko dobre. Ja tym wszystkim tak się cieszę.
Proszę pani.
I tak to jest.
Halo? Bardzo pani dziękuję. Pani już wypowiedziała bardzo piękną myśl. Właśnie jak pani mówiła, to intensywnie myślałam, jak to się ma do naszej audycji, ale bardzo się ma. Proszę księdza, prawda?
Że Pan Bóg nie zostawił
właśnie
człowieka.
Właśnie. Piękny telefon.
Nigdy tego nie zrobi.
Tak. Dziękujemy pani serdecznie.
Bardzo dziękujemy.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam pytanie takie, powiem szczerze, nurtuję, myślę na tym od czasu do czasu do księdza doktora. Życie po śmierci, żeby nie przedłużać. Jeżeli na przykład jedna osoba z rodziny, bliska, załóżmy, będzie potępiona, a druga nie, to jak to będzie w tym, nie wiem, czy ta, która będzie zbawiona, będzie szczęśliwa. Wiadomo,
no
najlepiej jest obcowanie z Bogiem. No ale teraz na przykład mąż, a czy żona, nieważne w tym momencie, będzie widział, że dziecko czy żona jest potępiona. To jak się to ma właśnie do szczęścia wyższego?
Jak można być szczęśliwym, prawda, tak, samemu w niebie? Tak, to są pytania. Tak, proszę księdza.
Tak, to jest jedno z pytań, na które też odpowiadam w mojej książce i to jest oczywiście pytanie bardzo ważne. Moi drodzy, my naprawdę nie wiemy, jak to będzie i myślę sobie, że i tak teologowie myślą, że to pytanie nam przychodzi po to, żebyśmy się tak zachowywali, żeby nikt w tym piekle nie był, żebyśmy w ogóle nie musieli takiej sytuacji przeżywać. My tego nie wiemy, to nie zostało nam objawione. Tak po ludzku sobie tylko odpowiadamy, że przecież nie można być tam w niebie szczęśliwym, jeżeli ktoś jest w piekle. Ktoś inny odpowiada, no ale będziemy się tak cieszyć Panem Bogiem, że nawet nie będziemy już myśleć o tej osobie. No to jest dla nas niemożliwe, prawda? Z naszego punktu widzenia. Dlatego
przynajmniej teraz, kiedy żyjemy, nie wyobrażamy sobie tego.
Ale to też będzie największa strata dla Pana Boga, jeżeli któreś z Jego dzieci skaże się na potępienie. Dlatego konkluzja, do jakiej ja dochodzę po czytaniu różnych opinii teologów i mnie nie znam, może ktoś znalazł inną, lepszą, jest właśnie taka. Nie? Zgódźmy się na naszą niewiedzę, no i pytajmy Boga, jak konkretnie możemy ochronić innych przed ich piekielną decyzją na wieki. To jest cytat z mojej książki. Nie? Nie wiemy, jak się tam zachowalibyśmy w takiej sytuacji.
Tak, dziękuję bardzo. Ja odbieram następny telefon. Halo?
Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Bożena Maria Dolnośląskie. No dziękuję za piękną katechezę. No ja właśnie wiadomo od dziecinnych lat już byłam na pogrzebie nauczycielki, która mnie uczyła, wychowawczynią z chóru, ale no później wiadomo rodziny, bo jeszcze wujka malutka, jak jeszcze do szkoły nie chodziłam, bardzo przeżyłam śmierć, bo chorował jakieś choroby po szpitalach, babcia bardzo płakała, jej syn jedyny, później mamusia została. No właśnie, ale ja chciałam powiedzieć, jak możemy być przygotowani do tej śmierci.
No właśnie.
Faktem, tak, proszę księdza, teraz jechałam pociągiem i tak powiem naprawdę konkretny przykład z Lublina, o dokładnie do Wrocławia. My jadąc pociągiem, w pewnym momencie ja mówiłam długo różaniec i nagle tak gdzieś około po 15, pół do czwartej, pan konduktor, ja byłam 13 wagon, ale to jest szczęśliwy właściwie. I właśnie konduktor tak szybko biegał, i zatrzymali pociąg nagle i mówi tak, zatrzymaliśmy pociąg, bo hamulec był zepsuty i stoimy. I właśnie rozmawialiśmy, my powstawaliśmy wszyscy. Ja wcześniej nie wiem czego wykonywałam, wszystkie telefony do moich dzieci i tak się pytałam, mimo że w święta też dwoje żonatych mam, jedna jest przepanna. Nie wiem dlaczego, nie wiem co to się działo już w naszym sercu, ale właśnie tu Pan Bóg działa, tu różaniec. Jedna pani młoda mówi, jej
ale
babcia
proszę
mówiła,
pani, halo,
różaniec.
Halo,
tak,
ale
tak,
ponieważ czas nam ucieka i
no dobrze, już
jaki jest...
Już właśnie, tak. I właśnie tu Pan Bóg zadziała i Matka Boża, i różaniec. Musimy być przygotowani. Właśnie młoda dziewczyna, jak do mamy, to zanieruchomiała mama przez telefon. Jezus, Jezus, stoicie i co by się stało? Właśnie, właśnie musimy być przygotowani właśnie żyć z Jezusem, z Marią i z różańcem.
Tak. Dziękujemy Pani bardzo, Pani Bożeno.
No, dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Tak, dziękuję bardzo.
Tak, proszę księdza, jakiś komentarz do tego, czy
no tak, jeden tylko, że w każdej sytuacji jest możliwe nasze przejście do wieczności. I tak jak Pani powiedziała, teraz już o tym
myślimy. Nagłynie pokój, tak. Mhm. Tak. Co się dzieje? Tak, dziękuję bardzo. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Nagłynie pokój, tak.
Halo?
Halo?
Nie będziemy rozmawiać, jeżeli będzie radio niewyłączone. Halo?
Halo?
Proszę wyłączyć radio, bo nie możemy rozmawiać.
Halo? Ogłaszasz?
Tak, słuchamy Panią. Słuchamy. Halo? Słuchamy. Halo? Słuchamy Radio Maryja. Halo? Proszę Państwa, prosimy bardzo, żeby wyłączać radio. Słuchamy? Halo?
Szczęść Boże. Mówi Władysław z Zielonej Góry. Szczęść Boże.
Witamy Pana.
Ja chciałem powiedzieć, że przed laty moja żona, prowadząc własną działalność gospodarczą, nagle spotkała się z jakąś kobietą, która ją zachęcała właśnie do towarzystwa, znaczy do apostolstwa dobrej śmierci. I ja się tak na to zrzymałem jako małżonek. Mówię, teraz przecież ty masz 30 parę lat
no
i tak
właśnie.
Dalej. Daj sobie spokój. Wielokrotnie to mówiłem. I wiecie Państwo, moja żona umarła. Wtedy właśnie w młodym wieku, to było jakieś 17 lat temu. I w momencie właśnie śmierci zrozumiałem tą wspaniałą sprawę apostolstwa dobrej śmierci. Ja potem zacząłem wysyłać pieniądze też na msze święte wieczyste właśnie do górki klasztornej. Otrzymuję tamten do dzisiaj biuletyn, który zawsze sobie czytam. Tam właśnie są artykuły księdza profesora. Znakomite, bardzo, bardzo gratuluję. Chciałem tylko powiedzieć taką właśnie jedną rzecz dla słuchaczy, że jeżeli ktoś przeczuwa, że może być kiedyś, że może nie tak dalekiej przyszłości odejść, to nie należy mu przeszkadzać tak, jak ja przeszkadzałem dawno temu mojej żonie. Pochwalając Chrystus.
Dziękujemy bardzo, dziękujemy
bardzo
serdecznie.
Dziękujemy za to świadectwo prosto z serca.
Tak.
Ale tak można podejść tylko wtedy do tego, jeżeli się naprawdę przyjmuje wiarę w to, że to Pan Jezus nas woła. Tak?
Tak.
Ja tutaj właśnie osobom, szczególnie w domu seniora, mówię, jak przyjdzie Pan Jezus, no to nie bójcie się, to idźcie i wołajcie wtedy dwa M. Miłosierdzia i Maryjo. Tak sobie po prostu jakoś to ułożyłem. Miłosierdzia i Maryjo. I idźcie.
Dziękuję bardzo. Proszę księdza, bo już czekają następne telefony. Ja właśnie teraz muszę pośpieszać. Słuchamy. Halo?
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Moje imię Paweł. Szczęść Boże. Księdzu
doktorowi.
Szczęść Boże. Pani. Krótko chciałem się podzielić tym, powiedzmy, moim podejściem do tego tematu. Otóż ja niebawem skończę 82 lata. Dziękuję Panu Bogu każdego dnia za dzień przeżyty i dziękuję już z góry za ten, który mi da. I dziękuję Mu za każdy dzień, który mi da powyżej 100 lat. Kocham życie, bo to jest Jego dar. A jednocześnie jestem gotów w każdej chwili odejść. Nie, żebym miał wszystkie sprawy załatwione, ale Pan Jezus określi, czy załatwione mam, czy nie. Bo przecież mamy też takie przypadki, że żył krótko, przeżywszy czasu wiele. Codziennie modlę się za dusze czystowe i one mi odpłacają. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję
serdecznie, wspaniale.
Tak, dziękuję. Słuchamy Radio Maryja.
Nie pochwalony Jezus Chrystus, ja bardzo króciutko, bo wiem, że audycja się
już jest ostatni
Zuzanna
telefon, proszę
Biały.
Pani.
Chciałam bardzo serdecznie księdzu podziękować za zamieszczenie poprzedniego mojego wiersza w numerze styczeń, luty, marzec 22. I serdecznie dziękuję jeszcze raz Zuzanna z Bielska-Białej i chciałam teraz powiedzieć w kilku słowach, jeżeli mogę.
Nie może Pani, bo już kończymy nasze spotkanie. Tak? Chyba, że Pani świadectwo jakieś.
Sekundkę, ja bardzo króciutko. Całe moje istnienie zawiera się w Panu. Od Niego przychodzę, do Niego powracam, ale gdzieś po drodze część siebie zatracam.
Tak, dziękujemy bardzo Pani. Niestety musimy kończyć.
Pogłębiam w Jego sercu ranę. Bardzo dziękuję za...
Dziękujemy serdecznie. Bardzo, bardzo za te ciepłe słowa.
Akademią i zamieszczony jest mój wiersz. Bardzo dziękuję. Pod tytułem Życie przemija. Taki wysłałam do...
Tak,
do
proszę Pani.
I ksiądz Kulik mnie słuchał ostatnio i prosił o ten wiersz.
Bóg zapłać.
Serdecznie pozdrawiam wszystkich w Radio Maryja i szczęść Boże.
Szczęść Boże, ja bardzo przepraszam, proszę Państwa, że ja tak... No, skracam, pośpieszam, no ale zegar jest przede mną.
A czy ja jeszcze mogę się...
Tak, oczywiście, prosić, właśnie tak? Chciałam, tak pośpieszam, żeby ksiądz mógł jeszcze kilka zdań na koniec powiedzieć, księdze doktorze.
Tak, to jeszcze kilka zdań. Moi drodzy, bo tak jak ta książka, to jest jakiś no praktyczny po prostu owoc naszego, naszej pracy, po to, żeby coś zostawało w dłoniach, bo tak się posłuchamy tylko, prawda, w radio albo na jakichś spotkaniach, a tak można, jeżeli ktoś sobie życzy, mieć coś w rękach, ale są jeszcze dwie rzeczy, o których chcę powiedzieć, to też są praktyczne sprawy duszpasterskie, nasze owoce, na które chciałbym zaprosić 19 listopada w Górce Klasztornej odbędzie się w okazji 35. rocznicy istnienia apostolstwa w Polsce sympozjum naukowe zatytułowane Jest nadzieja, bo jest niepokalana. W centrum będzie głoszenie nadziei i tego, jak Matka Boża jest świadkiem nadziei, ponieważ już są zamknięte zapisy, już jest prawie 200 osób, ale będziemy chcieli się z Państwem łączyć przez internet. Można będzie śledzić 19 listopada od rana na kanale YouTube Górka Klasztorna. Zapraszam. I druga propozycja, też praktyczna, 3-4 grudnia, ale to dla osób tylko z okolic Otwocka, Świdra, organizujemy tam razem z księdzem proboszczem, misjonarzem świętej rodziny dwudniowy dzień skupienia dla rodziców w żałobie po śmierci dziecka w wyniku poronienia. Tytuł tych dni: odeszły, aby żyć wiecznie. I informacje są na stronie parafii świętej Tereski Dzieciątka Jezus w Otwocku, Świdrze. Tak. Można je znaleźć. Zapraszam serdecznie.
Dziękujemy bardzo. Proszę księdza, proszę jeszcze powtórzyć może adres strony internetowej, chociaż myślę, że wystarczy wpisać
apostolstwo.pl, ale kiedy wpiszemy apostolstwo dobrej śmierci, Górka Klasztorna, to wszyscy zobaczą, na pierwszej stronie wyskoczy właśnie okładka tej książki 60 sekund o wieczności. Także...
Bardzo serdecznie dziękuję księdzu. Powiem tak, że no, dla mnie to księdza wypowiedź była z dużym pożytkiem. Jestem zauroczona księdza książką 60 sekund o wieczności. Pokazywałam tę książkę wielu osobom, które również chciałyby ją nabyć. Niestety w księgarniach nie ma, tylko w apostolstwie.
Tak.
Więc podajemy adres, jeżeli ktoś chciałby ją mieć. Górka Klasztorna, Rataje 48-89-310. Łobrzenica, Apostolstwo Dobrej Śmierci, tak?
Tak, oczywiście. Tytułowa. I w książce są obrazki namalowane, tak samo jak i okładka.
Oj, właśnie.
Przez księdza Rafała
Osojskiego,
misjonarza świętej rodziny, który obecnie jest misjonarzem w Norwegii, właśnie. W Narviku, a który był kiedyś ze mną kilka
tak,
lat temu.
Ja oczywiście pamiętam, tak. I ksiądz Rafał dużo jakoś tak plastycznie opracowywał. Nie wiem, czy do tej pory, no, książka
dokładnie
jest wyrazem tego.
Tak. Mimo odległości pracujemy cały czas.
Tak, i pozdrawiamy księdza Rafała bardzo i wszystkich ojców księży w Górce Klasztornej. A ja powiem na koniec tak, nie wiem, czy ksiądz wie, na pewno nie wiem, czy ksiądz już był na świecie, kiedy pierwsza audycja na temat apostolstwa dobrej śmierci była tu w Radiu Maryja.
Byłem, to było... chyba już byłem w apostolstwie, bo tutaj powiem, jestem już wielu wie, od 11 roku
no właśnie, to
więc dłużej niż oficjalnie apostolstwo istnieje w Polsce.
Pierwsza audycja na temat apostolstwa była 13 marca 1994 roku. Był ksiądz Piotr
Żelichowski.
Dzięki pani doktor Halince Zapotocznej,
tak,
z Bytomia. I pamiętam tę audycję.
Doktor.
Tak. I od tej pory jakoś nasza przyjaźń się rozpoczęła. Księże doktorze, musimy kończyć już. Nie będę żadnych tutaj miłych podziękowań i tak dalej słów wypowiadała, bo czas się nas skończył.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Po prostu Bóg zapłać.
niedzielnego, popołudnia niedzielnego i do zobaczenia, do usłyszenia.
Tak, Bóg zapłaci na wszystko, Bóg zapłaci. Dziękuję. Księdzu Mariuszowi również za bycie z nami, wszystkim radiosłuchaczom, którzy byli z nami, słuchali, włączyli się w audycję. Przepraszam, że skracałam, no ale zawsze trzeba te swoje wypowiedzi jakoś tak, no po prostu precyzyjniej formułować, to wtedy będzie nam łatwiej. A za tydzień zapraszam, jeżeli Pan Bóg pozwoli, do rozmowy na temat psychiatrii środowiskowej. Szczęść Boże Państwu, żegna się Barbara Momot.